po co nam ten synod oczekiwania, nadzieje, obawy, spotkanie organizowane w związku oczywiście z synodem zapoczątkowanym przez papieża Franciszka, a raczej należało powiedzieć procesem synodalnym, którego hasło brzmi ku Kościołowi synodalnemu, komunio, uczestnictwo i misja. Naszymi prelegentami, którzy ten temat rozpracują bardzo dokładnie, jak wierzę, dostarczając Państwu mnóstwo wrażeń duchowych i intelektualnych, są ksiądz biskup Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, znawca społecznego nauczania Kościoła, pani doktor Monika Białkowska, publicystka i teolożka, pan Tomasz Terlikowski, publicysta i filozof, pan profesor Aleksander Bańka z Uniwersytetu Śląskiego, delegat Kościoła w Polsce na otwarcie Synodu Biskupów w Rzymie. Witamy bardzo serdecznie, mam nadzieję, że się widzimy i słyszymy, panie profesorze.
Witam serdecznie.
I Marcin Przeciszewski, szef Katolickiej Agencji Informacyjnej. Na początek proponowałbym pytanie i kieruję je do księdza biskupa Piotra Jareckiego, no żeby spróbował w 3 minuty i 15 sekund odpowiedzieć na pytanie, po co nam ten synod, czyli spróbował odpowiedzieć na pytanie tytułowe. Bardzo proszę, księże biskupie.
Panie redaktorze, no ja nie zabiorę 3 minut. Się trochę zastanawiałem nad tym, ja w jednym zdaniu odpowiem na to pytanie, bo prosiliście o to, żeby syntetycznie odpowiedzieć. Po co nam ten synod? Po to, żeby powrócić do źródeł, a jednocześnie, żeby przeprowadzić aggiornamento Kościoła. Komunia, uczestnictwo, misja. Powrót do źródeł i uwspółcześnienie Kościoła. Odpowiedź komunijna Kościoła na dzisiejsze problemy. Tak najbardziej syntetycznie widzę sens tego synodu.
Dziękuję bardzo za tę syntetyczność, bardzo spektakularną wręcz. Bardzo bym prosił pana profesora Aleksandra Bańkę. Panie profesorze, pan wrócił pełen wrażeń, o czym zdążyliśmy się już przekonać po wypowiedziach udzielonych po powrocie z Rzymu. No jak pan odpowiedziałby na to pytanie, po co nam ten synod tak naprawdę i w istocie? O co chodzi? Proszę bardzo.
Ja nie wiem, czy odpowiem pełniej niż ksiądz biskup, bo ta odpowiedź księdza biskupa rzeczywiście jakby jest streszczeniem pewnej idei synodalności, którą Ojciec Święty nam proponuje. Natomiast ja odpowiedziałbym może w ten sposób, że to jest dokładnie pytanie o to, jak odzyskać, albo zaproszenie do tego, żeby odzyskać pewne nasze chrześcijańskie, katolickie rozumienie podmiotowości i tożsamości w Kościele, żeby bardziej powrócić do tego, co jest po prostu ideą synodalności, czyli taką głęboką łączność z fenomenem chrztu, tak, z którego jak gdyby wyrastamy jako chrześcijanie i też jak gdyby obudzenie w sobie do końca, czy dokładnie tego, do czego po prostu rzeczywistość Kościoła nas zaprasza, czyli do tego, żeby być w nim bardziej aktywni, słuchający, żeby uczestniczyć w procesie rozeznawania, szukania wspólnych odpowiedzi na problemy, które stawia nam Kościół i świat. No bo prawda jest taka, i Ojciec Święty bardzo wyraźnie też to w dokumentach przygotowujących synod nam pokazał, że diagnoza dzisiaj dla Kościoła i dla świata jest taka, że jesteśmy w jakimś przełomowym momencie. To znaczy i świat jest w przełomowym momencie, i Kościół również, który zmaga się z rozmaitymi trudnościami, wyzwaniami, pytaniami. I teraz chodzi o to, żeby ta odpowiedź na ten przełom, na te pytania, problemy, które gdzieś wyrastają nam w rzeczywistości, i tej eklezjalnej, i tej pozakościelnej, żeby ta odpowiedź nie była jakimś takim próbą abstrakcyjnego testowania problemów, ale żeby wyrosła z faktycznie z namysłu, duchowego namysłu, z wsłuchania się w głos Ducha Świętego i z rozznawania, które jest taką integralną częścią drogi Kościoła od samego jego początku. I tak naprawdę synodalność jest o tym. Synodalność ma nas w to wprowadzić i ma nas tego nauczyć, ponieważ problem chyba polega na tym, że my tego wciąż jeszcze nie potrafimy robić i właśnie najwyższy czas, żeby w kontekście konfrontacji z tymi trudnościami, wobec których nas świat i grzech w Kościele stawia, żebyśmy się tego nauczyli. Ojciec Święty mówi, że nie ma innej drogi dla Kościoła i to jest zupełnie trafna diagnoza. Można powiedzieć, że Kościół w przyszłości albo będzie synodalny, albo nie będzie go wcale, parafrazując słowa Karla Ranera.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. I to samo pytanie kieruję do pani Moniki Białkowskiej. Bardzo proszę. Po co nam ten synod?
Gdybym chciała powiedzieć jednym zdaniem, to pewnie powiedziałabym, że trochę dla rachunku sumienia. To znaczy, żebyśmy uświadomili sobie, jak daleko i czy w ogóle odeszliśmy od początków Kościoła. Kościół na początku był rzeczywiście wspólnotą słuchającą się nawzajem, w której wszyscy jakoś decydowali o tym swoim życiu, ale też musimy wiedzieć, że on żył w zupełnie innych warunkach zewnętrznych. To była mała wspólnota na małym terenie. My nagle jesteśmy w zupełnie innych okolicznościach. Jesteśmy wspólnotą ogromną, jesteśmy wspólnotą globalną. Z jednej strony skomunikowaną, ale z drugiej strony żyjącą w zupełnie różnych warunkach. I teraz jest pytanie, czy my rzeczywiście czujemy, że ta wspólnota Kościoła jest dla nas ważna, a po drugie, czy my chcemy o niej decydować, bo odnoszę takie wrażenie, być może subiektywne, ale chyba nie, że dawniej ludzie współdecydujący i budujący Kościół na jego początkach wiedzieli, że decydują dokładnie o swoim życiu, decydują o tym, co ich bezpośrednio dotyczy. Dzisiaj, kiedy mówimy o synodzie, jedni powiedzą, a włączymy się w niego, inni mówią, a może nie do końca się włączymy. Trzeci, i to najczęściej pewnie będzie, powiedzą, jak proboszcz zdecyduje, tak będzie dobrze. I teraz synod ma być po to, żeby nas w tym zatrzymać, żeby powiedzieć, słuchajcie, Kościół, kwestia wiary, to jest coś, co naprawdę nas dotyczy. Spróbujmy o tym porozmawiać, jak o takiej osi, wokół której koncentruje się rzeczywiście nasze życie, albo sprawdźmy, czy rzeczywiście to nasze życie koncentruje się wokół tej osi chrześcijaństwa, czy nasza wiara leży po prostu na jednej z wielu życiowych półek, że jest jedna półeczka z pracą, z karierą, z rodziną, no i też z religijnością. Więc mam wrażenie, że synod może być takim trochę rachunkiem sumienia, takim momentem uświadomienia nam, na ile potrafimy się słuchać, na ile potrafimy być wspólnotą i to, co pan profesor wspomniał, albo to będzie, albo odkryjemy, że jesteśmy wspólnotą czułości i słuchania się nawzajem, albo odkryjemy, że nie należymy do pana.
Dziękuję bardzo. Tomasz Terlikowski, bardzo proszę.
Czy to zależy trochę od poziomu, na którym będziemy udzielać odpowiedzi. No sam Ojciec Święty w tych wypowiedziach, które się pojawiają, mówi, że synod jest po to, żebyśmy się a. nauczyli słuchać i stali się Kościołem słuchania, b. zaczęli adorować Najświętszy Sakrament, co jest sztuką słuchania Pana Boga, c. z tej adoracji wyciągnęli współodczuwanie i wychodzenie ku tym wszystkim, którzy są na marginesie, na peryferiach i w tego rodzaju rzeczywistości. I w tym wymiarze możemy powiedzieć o tym, że to jest odpowiedź na, przynajmniej w naszej części Kościoła, bo pamiętajmy, że synod jest globalny, w związku z tym odpowiada na różne wyzwania w różnych miejscach. W naszej przestrzeni cywilizacyjnej to jest odpowiedź na takie doświadczenie czegoś, co ksiądz Tomasz Halik nazywa apateizmem, czyli taką globalną obojętnością wobec odpowiedzi udzielanych przez ludzi religijnych. To nawet nie jest wrogość, to nie jest niechęć, to nie jest wojna, tylko to jest kompletna obojętność wobec tego, czego naucza, z czym wychodzi Kościół ku światu. No i żeby na ten apateizm odpowiedzieć, no to trzeba najpierw zacząć słuchać świata, to znaczy usłyszeć, jakie są jego realne pytania, tak żeby nie odpowiadać na pytania, których nikt nie zadaje. I to jest jakby pierwszy wymiar tego synodu. Z drugiej strony oczywiście mamy też taki wymiar mniej duchowy, a bardziej instytucjonalny i o tym Ojciec Święty też mówił wielokrotnie i wielokrotnie te elementy wracają. Kościół współczesny jest kościołem już zdecentralizowanym. On już jest zdecentralizowany. Inne wyzwania stoją przed kościołem w Europie i tu możemy powiedzieć, że one są w miarę wspólne, choć oczywiście różne, w różnych miejscach one są na różnym poziomie rozwoju. No, ostatnio Radio Watykańskie dzień po dniu podawało dwie informacje. Jedną o tym, że 17% księży we Włoszech ma powyżej 80 lat, a zaledwie 10% ma poniżej 40 lat. No, w Polsce oczywiście nie mamy do czynienia z takim kryzysem, ale zaraz potem podawał nam informację, że do czterech polskich seminariów diecezjalnych nie wstąpił żaden kleryk, do 19 zakonnych nie wstąpił żaden kleryk, co oznacza oczywiście, że z pewnym przesunięciem, ale też staniemy wobec wyzwania wyraźnego starzenia się duchowieństwa i tego, że trzeba będzie likwidować parafię, łączyć je, powierzać rozmaite obowiązki ludziom świeckim. Natomiast na poziomie globalnym ostatecznie, no to mamy do czynienia z dwoma rzeczywistościami i one się jakoś uzupełniają i o obu papież mówi bardzo często. Z jednej strony mamy ten proces, o którym mówiłem, czyli takiej apateizacji, obojętności, sekularyzacji, która głównie w krajach zachodnich, ale regularnie się, do których zalicza się już Polska, regularnie się pogłębia i to bardzo, no szczególnie w takich krajach, które były bardziej religijne, no to w tej chwili to nabiera tempa, bo trudno sobie wyobrazić, żeby nabierało tempa jeszcze w Holandii czy w Belgii, tam ten proces już jest i tak bardzo daleki. A z drugiej strony w wielu innych krajach mamy do czynienia i dotyczy to nie tylko Kościoła, w ogóle przestrzeni religijnej. Mamy proces fundamentalizacji, to znaczy taki pogłębiający się proces fundamentalizacji wszystkich religii. Nam się często wydaje, że dotyczy to głównie islamu, ale to samo dotyczy buddyzmu, to samo dotyczy choćby w Birmie czy w Mianmie, to samo dotyczy hinduizmu w Indiach, to samo dotyczy także niektórych wyznań chrześcijańskich, czy w zasadzie może inaczej pewnych nurtów w każdym wyznaniu chrześcijańskim, w bardzo wielu krajach Afryki czy Azji i o tym niebezpieczeństwie również Ojciec Święty mówi i do zmierzenia się z tymi dwoma z perspektywy zdrowej religijności zagrożeniami Ojciec Święty nas bardzo zdecydowanie w czasie tego synodu wzywa.
Dziękuję bardzo. Marcin Przeciszewski, bardzo proszę.
Ja postaram się dostosować do tych standardów wyznaczonych przez biskupa Jawieckiego, czyli króciutko. Mianowicie, po co ten synod? Aby stworzyć model Kościoła, nowy model funkcjonowania Kościoła, nie doktryny oczywiście, ale funkcjonowania, zdolny do skutecznej misji we współczesnym świecie. Ja myślę, że podstawową myślą tego pontyfikatu papieża Franciszka jest uczynić Kościół znacznie bardziej misyjnym, no bo tego wymaga współczesny świat. A po to, żeby rzeczywiście ten Kościół spełnił to życzenie, czyli był znacznie bardziej misyjny niż dotąd, we współczesnym świecie potrzebna jest generalna wewnętrzna przebudowa właśnie w duchu synodalności. Jak ona będzie wyglądać, to zobaczymy, bo te dwa lata synodu o tym zadecydują, ale niewątpliwie jest to sprawa kluczowa. A odnosząc do warunków w Polsce, to powiem jednym zdaniem. Jest to wielka szansa dla Kościoła w Polsce, aby przezwyciężyć obecny kryzys. I albo Kościół w Polsce się stanie bardziej synodalny i przezwycięży obecny kryzys, albo ten kryzys będzie się pogłębiać.
Bardzo dziękuję i doskonały punkt wyjścia, jeśli chodzi o sytuację kryzysową, do tego, żebyśmy jeszcze mocniej zlądowali, to znaczy odnosząc się do tego, co powiedziałeś, Marcinie, do tego, co powiedział pan profesor Bańka i pozostali prelegenci również. No, to ma być synod bez abstrakcji. Papież jeszcze pisał i zachęcał, żeby to było bez masek, bez sztuczek, bez udawania, chociaż maseczki jak najbardziej te covidowe są jak najbardziej wskazane oczywiście. Natomiast gdybyśmy mieli powiedzieć w takim razie, jakie powinny być te główne tematy, które powinien cały lud Boży w Polsce wziąć pod uwagę i zakładając, że ten proces rzeczywiście się powiedzie, czyli będzie taką szeroką konsultacją wśród tych, którzy są w Kościele, ale również owszem, jak wskazuje papież, z tymi, którzy gdyby chcieli spoza Kościoła, którzy chcieliby Kościołowi udzielić jakiś wskazówek czy porad, bo Duch Święty może tchnąć, kiedy chce, no to jakie te tematy powinny być? Ja bym od pana profesora Bańki rozpoczął. Panie profesorze, konkretna garść konkretnych wyzwań czy problemów, które powinien sobie lud Boży w Polsce omówić bez sztuczek, masek udawania i abstrakcji.
No właśnie, i powiem szczerze, mam z tym problem, dlatego że moja taka wizja tego, co nam proponuje Ojciec Święty, też jakoś się zmienia, czy zmieniała. I na początku, jeszcze parę tygodni temu myślałem, że to są pewne takie pojęcia, którymi żyjemy, tak, w Kościele w Polsce, no chociażby właśnie kwestia klerykalizmu, postępującej utraty, tak, ludzi młodych z Kościoła, którzy po prostu wypływają szeroką strugą. To jest kwestia sytuacji rodziny i pewnych takich spraw jej funkcjonowania, trudności, kryzysów jak gdyby na tym polu. To jest kwestia ewangelizacji, prawda, więc i tego, jak docierać skutecznie do Słowem Bożym. To są tematy, które jakoś od samego początku chodziły mi po głowie, te i wiele jeszcze innych. I jakoś tak sobie najpierw myślałem, że to będzie taka przestrzeń, gdzie te tematy po prostu wybrzmią tak dosadniej i będzie okazja do tego, żeby je mocniej przedyskutować. W tej chwili po moim powrocie z Rzymu, po tym, co jakby, czemu tam się przyjrzałem, ja jakby nie wycofuję się z tego, natomiast widzę, że chyba nieco przesuwa mi się akcent w rozumieniu tego, do czego nas Ojciec Święty w ciągu najbliższych 4 miesięcy zaprasza. Dlatego, że wydaje mi się, że tak naprawdę to, co jest faktycznie problemem, który my odkrywamy jako najistotniejszy, problemem czy pewnym zespołem problemów, to jest coś, co się powinno wyłonić jak gdyby oddolnie z pewnej perspektywy dialogu i właśnie słuchania siebie, gdzie bardziej istotny jest proces nauczenia się w ogóle rozmawiania o naszych trudnościach, takiego spotykania różnych punktów widzenia czy różnych wizji świata, niż od razu na samym początku stawiania problemów z takim pytaniem, jak je zdiagnozować. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my de facto te problemy mamy postawione i de facto mamy cały szereg rozumiętych diagnoz, które gdzieś wybrzmiewają, więc gdybyśmy chcieli iść zupełnie po tej linii, to wystarczyłoby parę tygodni, żeby zespół ekspertów zebrał się, te problemy donazwał i zaproponował pewne kierunki, powiedzmy, rozstrzygające. Natomiast ja widzę, że tu jest coś znacznie bardziej istotnego, to z czym będziemy chyba mieli większy problem, to jest stworzenie pewnych przestrzeni dialogu, gdzie ludzie żyjący na co dzień w Kościele bardzo mocno jednak podzielonym wewnętrznie, bo rzeczywistość, takie powiedziałbym katolickie spektrum, które mamy, w którym przebywamy, to jest rzeczywistość rozmaitych podziałów covidowych, antycovidowych, tradycjonalistycznych, czy liberalnych, czy innych jeszcze. My się dzielimy wedle rozmaitych kluczy, które często są stworzone takie zupełnie fikcyjnie, jako takie swego rodzaju, powiedzmy, jakieś symulakry, w których my się poruszamy. Natomiast no jednak one nas, czy my się nimi definiujemy. I teraz ogromny deficyt słuchania siebie i dialogu, który mamy, sprawia, że my nie jesteśmy w stanie skutecznie rozwiązywać problemów, bo po pierwsze, nawet jeżeli je stawiamy trafnie, to nie ma żadnej jak gdyby formy konsensusu, czy spotkania się w tym, jak je postrzegamy, jaką wartość im nadajemy. I teraz moje doświadczenie tego czasu w Rzymie jak gdyby łączy się z faktem, że zostało nam pokazane wręcz namacalnie, głównie w ramach pracy w małej grupie, do czego jesteśmy zaproszeni w tym procesie synodalnym i jak to rozeznawanie wspólne miałoby polegać. I oczywiście w ramach tego wybrzmią pewne problemy, ale warto byłoby, żeby one nie zostały narzucone ad hoc, ale żeby wybrzmiały niejako od dołu, żeby one wyrosły z tego dialogu, z tej debaty i wtórnie zostały donazwane, jakoś naświetlone, natomiast ważniejsze dla mnie jest chyba to, tak to odczytuję, żeby zacząć nawzajem rozmawiać o tym i żeby stworzyć pewną przestrzeń do takiego dialogu. Jak to zrobić, to jest naprawdę wyzwanie, które przed nami staje. Jak spotkać w tym dialogu osoby z różnych środowisk, z różnych wrażliwości, z różnych sposobów postrzegania Kościoła, także wychodzące, i jak wspólnie te problemy wyłonić. Wydaje mi się, że tu jest akcent bardzo mocno kładziony przez Ojca Świętego na ten aspekt właśnie.
Bardzo dziękuję panie profesorze za tę bezcenną intuicję, to znaczy, która się znaczy o przestrzeniach dialogu, że z tym może być pewien problem, że stworzenie przestrzeni dialogu to jest może, jeśli dobrze pojąłem, nawet coś istotniejszego w tym momencie, aniżeli krystalizacja konkretnego katalogu zagadnień, które by się chciało, które są zdaniem Ludu Bożego do przegadania. A w związku z tym ta intuicja idzie chyba dalej, to że nie chodzi o synod od do czasie, tylko że wykreowanie takich mechanizmów, które będą towarzyszyły Kościołowi już stale, więc myślę, że na tym również ta doniosłość synodu tego polega. Ale w takim razie proponowałbym, żebyście się państwo pokusili o karkołomne ujęcie dwóch punktów, to znaczy jednak Po pierwsze, czy jest waszym zdaniem stworzenie takich płaszczyzn dialogu w Kościele w Polsce z udziałem całego ludu Bożego możliwe? Punkt A tego pytania i podpunkt B, no jednak będę się upierał przy tych waszym zdaniem, zdaniem drogich panelistów, rzeczy, które waszym zdaniem należałoby przedyskutować. To nie chodzi o narzucanie, bo ja wierzę, że ten proces konsultacyjny będzie bardzo szeroki, może nieco naiwnie, ale tak wierzę. Jakie zdaniem waszym te problemy byłyby i czy stworzenie przestrzeni dialogu w Kościele w Polsce jako pewnej wartości trwałej jest możliwe? Może od tamtej strony stołu bym rozpoczął tym razem, żeby nie było monotonnie. Marcin Przyciszewski, bardzo proszę.
Jakie przestrzenie dialogu, tak?
Czy jest możliwe stworzenie stałych mechanizmów umożliwiających przestrzenie dialogu w Kościele w Polsce?
Więc ja myślę, że jeżeli w Polsce gdziekolwiek to miałoby być możliwe, to jedyną szansą jest Kościół, bo nigdzie indziej tego dialogu nie widzę, więc to jest olbrzymia szansa. Natomiast jakie sprawy, też pytałeś przed chwilą, powinny być kluczowe do dyskusji i do pewnej reformy tutaj. Mianowicie mnie się wydaje, że bardzo ważne jest w tytule synodu, tak jak formułuje to papież, słowo uczestnictwo. Czyli żeby sprawić przez ten proces oczywiście słuchania, dialogu i tak dalej, o którym pan profesor wcześniej mówił, doprowadzić do tego, żeby zaistniało faktyczne uczestnictwo w Kościele całego ludu Bożego. Czyli co to znaczy? Czyli inaczej mówiąc, tak po naszemu bardziej, żeby cały lud Boży, w tym laikat, który jest najbardziej szerokim, że tak powiem, elementem konstytutywnym Kościoła, żeby poczuł się wreszcie za ten Kościół odpowiedzialny i żeby faktycznie tą współodpowiedzialność, oczywiście w dialogu z hierarchią, bo inaczej to jest absolutnie niemożliwe, dla dobra Kościoła sprawował. I tutaj wydaje mi się, że dyskusja powinna iść znacznie głębiej, bo hasło, że mamy laikat jako uśpionego olbrzyma, który trzeba obudzić, to jest hasło tego słynnego tam synodu oświeckich zwołanego przez Jana Pawła II i adhortacji Christi Fideles Laici. To było 40 lat temu mniej więcej prawie. Natomiast teraz trzeba pójść dalej. Nie wystarczą takie hasła i wydaje mi się, że upodmiotowienie laikatu, aby on się stał współodpowiedzialny. I co trzeba zrobić? Ja myślę, że tutaj trzeba, no, że wciąż mamy ten model funkcjonowania Kościoła z encykliki bodajże Ubi Organo Dei Piusa XI, czyli rok 1929, gdzie rola laikatu jest zdefiniowana w ten sposób, że laikat powinien uczestniczyć oczywiście w misji apostolskiej Kościoła, ale jako siła pomocnicza wobec hierarchii i duchowieństwa. Model już Soboru Watykańskiego jest inny, mianowicie, że to jest powołanie po prostu każdego chrześcijanina, także świeckiego, wynikające z sakramentów chrztu i bierzmowania. Natomiast to wciąż nie zostało wprowadzone w życie. Jeżeli spojrzymy na Kościół w Polsce, jest to najbardziej sklerykalizowany Kościół w Europie na pewno, czy na świecie, nie wiem, bo tak dobrze się nie znam. Natomiast w Europie na pewno. No weźmy takie fakty, że wszystkie ważne stanowiska, takie, które nie wynikają absolutnie z koncepcji czy misji hierarchicznej, czy z, no, należą do duchownych. Weźmy wszystkie uczelnie katolickie są pod przewodnictwem duchownych. Wszystkie rozgłośnie i prawie wszystkie redakcje katolickie, no takim wyjątkiem jest tutaj Katolicka Agencja Informacyjna, ale też wcale nie wiadomo, jak to długo potrwa, bo różne czarne chmury nad nami się zbierają. Więc ja myślę, że po to, żeby to uczestnictwo, o którym mówi papież, czyli współodpowiedzialność rzeczywiście zaistniała całego ludu Bożego, trzeba stworzyć nie tylko przestrzenie dialogu, ale przestrzenie zaangażowania i odpowiedzialności świeckiej w Kościele. Ja myślę, że jest kluczowe zagadnienie dla Kościoła w Polsce, także dla przezwyciężenia tej pewnej dzisiejszej inercji. Tutaj ktoś mówił, że no, Tomek mówił, że spadają powołania kapłańskie. Oczywiście za 20 lat nawet będzie problem z obsadzeniem parafii, ale to już mniejsza część. Czyli żeby ten Kościół był misyjny, żeby mógł prowadzić dialog ze współczesnym światem, żeby mógł uczestniczyć aktywnie w procesie nowej ewangelizacji, nie da się tego zrobić w perspektywie najbliższych, powiedzmy, 20 lat w Polsce czy 25 lat bez autentycznego upodmiotowienia świeckich, w sensie ich współodpowiedzialności za Kościół. Nie w sensie tworzenia jakiegoś demokratycznego mechanizmu, bo wcale synod nie idzie w tym kierunku, znaczy papież tak nie chce, żeby tutaj świeccy przegłosowywali duchownych czy biskupów, ale żeby się stali autentycznym właśnie podmiotem współodpowiedzialności w tej harmonijnej, właśnie synodalnej misji. To jest bardzo ważne, że synodalna misja to nie jest demokratyczna, ale to jest ta współpraca w jednym kierunku tych podmiotów, które się czują na równi dowartościowane.
Dziękuję bardzo. Tomasz Terlikowski.
Warto zadać sobie pytanie, dlaczego papież nas wzywa do słuchania tak mocno i mnie się wydaje, ja mam taką tezę, że powód jest dość prosty. Otóż do pewnego stopnia, zachowując świadomość tego, że to jest tylko analogia i że nic w historii się nie powtarza dwa razy w ten sam sposób, jesteśmy do pewnego stopnia w tej chwili w roku 1517, czyli zaczyna się symbolicznie, zaczyna się nowa reforma i nowa reformacja. Co się wtedy wydarzyło? Oczywiście pamiętamy, zakończył się sobór i zaraz potem Marcin Luther nic nie przybił, ale powiesił czy wystawił tezy, 95 tez na temat odpustów i rozpoczął reformację. Na to się już nakładała przecież reforma także w Hiszpanii, ona była równoczesna, dokonywała się na trochę innych zasadach. Reforma hiszpańska pozostała katolicka. Co się wtedy wydarzyło poza faktami? No, wydarzyło się w największym skrócie to, że kresowi uległ pewien model 12-13 wiecznego katolicyzmu, który był bardzo silny, bardzo owocny. Scholastyka przeżywała głęboki kryzys intelektualny, zakony mendykanckie przeżywały swój głęboki kryzys. Oczywiście nawet augustianie to pokazują, po co Luter pielgrzymował do Rzymu wcześniej. No po to, żeby zaostrzyć model życia augustyńskiego, no, żeby, nazwijmy to, ci, którzy się nie zreformowali, zaczęli żyć zgodnie z pewnymi regułami. I do pewnego stopnia w tej chwili widzimy podobne zjawisko, to znaczy końcowi dobiega ten model katolicyzmu, który znaliśmy od czasów trydenckich i posttrydenckich. Tak, oczywiście Sobór Watykański II pewne rzeczy zmienił. Ale ostatecznie to był sobór duszpasterski, więc na wiele pytań nie odpowiedział, wielu kwestii nie podjął. I tu widzimy doskonale koniec pewnego modelu. I żeby odpowiedzieć, żeby opowiedzieć chrześcijaństwo na nowo, żeby opowiedzieć podstawowe prawdy wiary na nowo, to musimy lepiej wsłuchać się w świat, czyli usłyszeć jego język, usłyszeć to, czym on żyje, jakie są wyzwania, jakie przed nim stoją. Nie po to, żeby mówić to, czego chce świat, tylko żeby móc rzeczywiście znaleźć ewangeliczne odpowiedzi na to, czym rzeczywiście żyje świat i na pytania, które tradycyjnej teologii, tradycyjnej antropologii chrześcijańskiej stawiają także z jednej strony odkrycia nauk szczegółowych, z drugiej strony zmieniające się modele życia, z trzeciej strony ogromny pluralizm modeli życia, modeli religijnych, który już nawet w naszym otoczeniu funkcjonuje. I żeby sobie na te pytania odpowiedzieć, żeby jakoś w ogóle wsłuchać się w świat, to potrzebne nam jest słuchanie, o którym mówił papież i potrzebna nam jest empatia i to jest pierwsze wyzwanie, z którym pewnie będziemy się nieustająco zmierzyć. Będziemy się musieli uczyć, każdy z nas, empatii, głębokiego słuchania drugiego, bez, o czym też papież już w kilku wypowiedziach mówił ostatnio, bez natychmiastowego oceniania, bez natychmiastowego krytykowania, bez natychmiastowego odrzucania, po prostu empatycznie słuchając. Niewątpliwie będzie przed nami stało pytanie, o czym już była mowa o laicyzację, będzie przed nami stało pytanie o nowy model z jednej strony życia kapłańskiego, a z drugiej strony relacji świeccy duchowni. Niewątpliwie będzie stało przed nami pytanie, na które najbliżsi współpracownicy papieża, sam papież również próbuje odpowiadać, o stosunek Kościoła do nowych populizmów. Także tych populizmów, które chętnie i obficie czerpią z języka religijnego, choć to wcale nie musi oznaczać, że ich liderzy są rzeczywiście religijni. Natomiast bardzo chętnie na przykład w sprzeciwie wobec migracji odwołują się do wątków religijnych, do koncepcji starcia cywilizacji, czy do konieczności ochrony własnej tożsamości religijnej, której często sami zresztą nie wyznają, to znaczy oni ją wyznają wyłącznie w przestrzeni publicznej, to niekoniecznie oznacza, że w przestrzeni prywatnej. To będą wyzwania, z którymi niewątpliwie będziemy się mierzyć. Stolica Apostolska od lat mierzy się też z problemem biurokracji, czyli mówiąc inaczej z reformą kurii rzymskiej, ale myślę, że temu to nawet synod o synodalności nie poradzi. Słuchanie tutaj niewiele zmieni. I teraz drugi element pytania, czyli to, czy jesteśmy w stanie w Polsce rzeczywiście to zrobić. Moim zdaniem na tym etapie nie. Dlaczego? Dlatego, że chociaż jest takie poczucie, takie przeczucie, taka intuicja, że na naszych oczach w ciągu ostatnich kilku lat ten model Kościoła, w którym się wszyscy wychowaliśmy, do pewnego stopnia przestał istnieć. Kapitalnie opisał w takim tekście dla Więzi ksiądz profesor Andrzej Muszala, pokazując, że to, co było oczywiste, już jest coraz mniej oczywiste. Ten model duszpasterski i inne rzeczy. To nie znaczy, że jego już nie ma. On oczywiście jest, ale i duchowni często mają poczucie, że to już nie jest to samo, i świeccy mają takie poczucie. I teraz, co jest odpowiedzią na taką świadomość, że na naszych oczach kończy się pewien model Kościoła? Odpowiedzią w tej chwili jeszcze nie jest pragnienie zmiany, jeszcze nie jest pragnienie poszukiwania i wsłuchania się, tylko odpowiedzią jest frustracja, złość i negacja. No i to jest jakby powód, dla którego na razie tego nie zrobimy. Ja zresztą proponuję, żeby Państwo zrobili taki drobny eksperyment. Ja przejrzałem ogłoszenia parafialne w kilku parafiach wokół mojej, warszawskich parafiach, podkreślmy, czyli mówimy o mieście stołecznym, o dynamicznej diecezji, o miejscu, gdzie są uniwersytety, uczelnie katolickie i to różne, więc no, powinno w ogóle wszystko hulać. No i szukałem tych zachęt do prowadzenia synodalności na poziomie parafii. A przypomnijmy, teraz ona ma się toczyć przez najbliższy czas właśnie na terenie parafii, diecezji, parafii, czyli na dole. Szukałem. Wprawdzie Ewangelia mówi, szukajcie, a znajdziecie, ale mnie nie starczyło cierpliwości. W związku z tym nie znalazłem. Nie twierdzę, że nigdzie to się nie dzieje, to żeby nie było wątpliwości. Twierdzę tylko tyle, ja tego nie znalazłem. Więc można, sparafrazując tą opinię na temat śpiącego olbrzyma, którym są świeccy, można powiedzieć, że na razie, jeśli chodzi o synod, to śpiącym olbrzymem są proboszczowie, bo wielkiej chęci do budowania grup synodalnych, no ostatecznie Kościół jest kościołem hierarchicznym. Znaczy trudno sobie wyobrazić, żebyśmy teraz się skrzykiwali. Wszystko sobie możemy wyobrazić, ale to nie jest najlepsza droga, że będziemy się teraz skrzykiwać niezależnie i prowadzić sobie obrady synodalne bez proboszczów. No kompletnie nie o to chodzi, więc jeśli kogoś trzeba obudzić, to ja mam czasem wrażenie, że już świeccy, nie wszyscy w ogóle obudzonych, wierzących, religijnych, świeckich jest w Polsce, już moim zdaniem mniejszość, a nie większość. To jest oczywiście dyskusyjna teza, ale no jak dobrze się przyjrzeć statystykom dotyczącym tego, co kto wierzy i jak praktykuje, to ona wydaje się dobrze uzasadniona. Ale to nie świeccy są śpiącym olbrzymem bardzo często, tylko zupełnie kto inny wewnątrz kościoła hierarchicznego.